Teraźniejsza prawda numer 90, wrzesień, październik 1937 roku. Dwa domy zbudowane i próbowane. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 24 do 27. Angielska teraźniejsza prawda z 1930 roku, strona 195. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony od 6 do 11. Dokończenie. To ponowne przedstawienie prawdy parousji jest bardzo ciężką próbą dla tych, którzy budowali na opoce, jak również dla tych, co budowali na piasku. To jest prawdą z kilku punktów zapatrywania. Po pierwsze, mając na uwadze parouzyjne cele i metody, których dążeniem było zainteresowanie i utrzymanie wszystkich poświęconych i staranie się, aby uczynić te cele i metody czynnymi w Epifanii, to jest przykrą próbą dla wiernych, to jest, mądrych budowniczych, widzieć niektórych braci tak ostro traktowanych z prawdą parouzyjną. Im się zdaje, że powinno się łagodniej obchodzić z fałszywymi nauczycielami. Oni tak się czują, ponieważ nie widzą zmiany dyspensacyjnej w pracy kapłańskiej, która wymaga, aby kapłani odpierali i wygnali od siebie tych, którzy buntują się przeciwko prawdzie i jej zarządzeniom, które raz były przyjęte przez nich, to jest, aby wyprowadzili tych buntowników, jako członków kozła Azazela od drzwi przybytku dziedzińca, a jako nowe stworzenia z świątnicy na dziedziniec. Z podobnego powodu takie obejście się z nimi jest również przykrą próbą dla tych, którzy budują na piasku. Takie postępowanie z nimi jest także bardzo przykrą próbą dla utracjuszy koron, którzy trzymają stronę swych wodzów lewickich, ponieważ to nie zgadza się z ich sekciarskim i niewolniczym duchem i pychą, widzieć ich wodzów nieodparcie zbitych, a tym sposobem udowodnionych i wykazanych, że są fałszywymi nauczycielami i widzieć samych siebie udowodnionych, jako naśladowców błądzicieli. Potem, ponownie przedstawiona prawda parouzyjną, porównana z ich świeżo nabytymi błędami, jest próbą dla tych, którzy powierzchownie i bez gruntownego badania połknęli prawdę parouzyjną i którzy zarówno niedbale połykają nowe błędy, ponieważ płytkość ich umysłu czyni ich nieprzytomnymi tego, że ich przyjęcie tych ostatnich znaczy, że odrzucili poprzednie, ponieważ prawda parouzyjna, będąc bardzo lekko wyrytą na ich umysłach, w międzyczasie została po większej części zmazana z nich i bardzo często myślą, że prawdy parouzyjne są jakimś nowym wynalazkiem. Inne doświadczające rzeczy. Dla innych rozbiorcze, logiczne i szczegółowe powtórzenie prawdy parouzyjnej jest przykrym doświadczeniem, ponieważ, mając brak pracowitości i pilności, oni nie mają chęci dołożyć starania, ażeby gruntownie i dosyć długo badać, ażeby osiągnąć należyte wyrozumienie jej, nawet będąc zaleniwymi, ażeby odszukać liczne zacytowane wersety Pisma Świętego na dowód. Niektórzy są bardzo doświadczeni przez tę powtórzoną prawdę parouzyjną tylko dlatego, że ich wodzowie jej się zapierają i ufają swoim wodzom. Niektórzy są bardzo doświadczeni obfitością typów i proroctw, wyjaśnionych na poparcie prawdy parouzyjnej. Niektórzy potykają się z powodu długości przynależnych artykułów, ponieważ nie rozumieją, że Biblia podaje tyle szczegółów odnośnie takich prawd, które to szczegóły Bóg chce, żeby Jego wierny lud je znał. Rzymian rozdział 15 werset 4, gdy przychodzi właściwy czas na nie. Wielu jest srogo doświadczonych przez niepopularność teraźniejszej prawdy, w której przeważnie prawda parouzyjna jest ponownie przedstawiana. Dla niektórych, sam widok tego pisma, jak czerwona rzecz dla byka, jest wystarczający, aby wzbudzić w nich wstręt. Niektórzy potykają się dlatego, że obrońcy prawdy parouzyjnej nie świadczą poselstwa światu o królestwie, myśląc, że to jest pewnym dowodem, iż Bóg wyłącznie używa tych, co to czynią, oni nie widząc, że od 1917 roku to stało się pracą wielkiego grona, i że od tego czasu Bóg dał kapłanom pracę, tyczącą się kozła Azazela. Inni są bardzo wypróbowani, ponieważ jest tak mało takich, co bardzo gruntownie trzymają się prawdy parouzyjnej, podczas gdy większość ludu Bożego nie trzyma się jej gruntownie. Znowu inni są wypróbowani tą ulewą prawdy parouzyjnej, ponieważ lubią i starają się utrzymać społeczność z wielu takimi, którzy mniej lub więcej odrzucają tą prawdę. Potem ta ulewa prawdy parouzyjnej doświadcza wszystkich, czy oni przyjęli ją w miłości ku niej, czy z innego powodu. Z tego widzimy, że powtórne przedstawienie prawdy parouzyjnej, jako część padającego deszczu, doświadcza wszystkich, którzy budują na opoce, lub na piasku. Nie tylko prawda parouzyjna była ponownie przedstawiona od czasu, kiedy nasz pastor nas opuścił, ale także i nowa na czasie prawda epifaniczna była przedstawiona, co nam również wskazują nasze przypowieści pod symbolem padającego deszczu. Co się tyczy jej literackiego wyrażenia, to stało się przez pisma epifanicznego domu biblijnego, a to przeważnie przez niniejsze czasopismo. Przez usługiwanie onego sługi nasz Pan dał, jako prawdę parouzyjną, te nauki, które pozyskały i wyćwiczyły ostatnich członków maluczkiego statka, także te nauki, które stały się fundamentem tych, którzy teraz ćwiczą wielkie grono i młodocianych świętych i także te, które wtedy były na czasie odnośnie usprawiedliwionych z wiary, Izraela i świata. Prawda epifaniczna składa się z takich prawd, jakie są potrzebne maluczkiemu statku, ażeby zaopatrzyć je dla jego pracy epifanicznej, które są potrzebne dla wyćwiczenia wielkiego grona i młodocianych świętych, i które są potrzebne do skompletowania prawd przed tysiąclecia odnośnie usprawiedliwionych, Izraela i świata, a które są na czasie, ażeby je lud Boży znał podczas Epifanii. Takie prawdy epifaniczne, rozumie się, są nowo rozwiniętymi od czasu, kiedy nasz pastor opuścił nas i zdają się być dane od Pana przez posłańca epifanicznego w podobnym znaczeniu, w jakim prawda parouzyjna była dana od Pana przez posłańca parouzyjnego. Żaden z tych nie był źródłem tych prawd, którym Bóg sam jest. Ich najwyższym przywilejem był urząd jako sług Bożych, prawdy Bożej i ludu Bożego. Samo nadmienienie tych prawd epifanicznych nasuwa myśl o doświadczeniu, jakie one przyniosły tym dwojakim budowniczym. Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza, powołania, przesiewania i broń ku zabijaniu, szczególnie szóste przesiewanie i broń ku zabijaniu, towarzystwo jako przewód, kościół kompletnie zorganizowany, czas rzęcia, koniec spładzania i pieczętowania, epifania, kozioł Azazela, Gedeon, figura i pozafigura, olsonizm, PBIZM i inne izmy, kapłani, lewici, Izraelici figuralni i pozafiguralni, młodociani święci, wielkie grono, piramida, rewolucjonizm, sądzenie, zły sługa, głupi, niepożyteczny pasterz, typy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To zwłaszcza jest tak w łączności z naukami epifanicznymi odnośnie zakończenia się powołania przed śmiercią naszego pastora i objawienia się wielkiego grona, jako klasy i jednostek z tej klasy. P. Prawda epifaniczna była bardzo bolesna, ponieważ ona wykazuje, że ofiarnicy, po 16 września 1914 roku, nie mogą być w maluczkim statku, a ofiarnicy przychodzący do prawdy po Wielkanocy, roku 1916, nie mogą być w maluczkim statku, chociaż nawet ofiarowali się przed 16 września 1914 roku. To było ciężką próbą dla wielu wiernych braci, ponieważ z nieświadomością ofiarowano im nadzieję wysokiego powołania po tej dacie. To było próbą tym, którzy budowali na Chrystusie, jako na piasku, po części dlatego, że ich wodzowie, pragnąc naśladowców, znajdują, że ofiarowanie wysokiego powołania zwabia liczby do nich, a ta prawda, udowodniona, nie zgadza się z ich pozyskaniem zwolenników na takiej podstawie. Inni z tych, którzy budowali na Chrystusie, jako na piasku są boleśnie doświadczeni tą nauką po części, ponieważ ona wyłącza ich z maluczkiego statka i po części, ponieważ oni mają pewnych przyjaciół, których chcą widzieć w wysokim powołaniu. Lecz najwięcej doświadczające ze wszystkich prawd epifanicznych dla obydwu klas budowniczych są te, które dowodzą, że pewne osoby są objawione, jako będące we wielkim gronie. To zawsze bolało wiernych, dopóki oni nie byli właściwie pouczeni, i nawet potem na pewien czas oni odczuwali boleść wskutek tego. Lecz ponad wszystkich innych tą prawdą są doświadczeni ci, którzy są wymienieni, że należą do wielkiego grona. I, ażeby tego uniknąć, odrzucili wiele poprzednio przyjętych prawd, jak te o figurze Eliasza i Elizeusza. Prawdy o teraźniejszym, ofiarniczym, posłannictwie arcykapłana świata, o przypowieści o groszu, o piramidzie, chronologii, młodocianych świętych, Epifanii jako okresie, bracie Russellu, jako onym słudze, i tak dalej. Nauka, że arcykapłan świata, teraz prowadząc kozła Azazela do bramy, oddając go człowiekowi na to obranemu i pozostawia go na puszczy Azazelowi, jest bardzo doświadczającą dla tych, którzy są w ten sposób traktowani i dla ich sympatyków. Niepopularność wodza tej pracy z tej strony zasłony, którego urzędowe czyny, jako takie, wymagają mniej lub więcej nacisku pod obecnymi warunkami, była jeszcze jedną doświadczającą rzeczą, tak tym, którzy budowali na opoce, jak i tym, którzy na piasku. Takiej niepopularności można się spodziewać, ponieważ kapłaństwo zawsze, szczególnie jego wodzowie, byli niepopularni wśród tych, poza swym gronem, względem których ich usługiwanie było wykonywane. Tym sposobem nasz Pan był niepopularny u Żydów, apostołowie byli niepopularni u Żydów i pogan. W pogańskim Rzymie wierni, szczególnie ich wodzowie, byli bardzo niepopularnymi u pogan i u katolików. Jak bardzo niepopularni byli u katolików reformatorzy i ci, którzy ich wiernie popierali. Jak niepopularni wśród protestantów byli późniejsi członkowie Gwiazdy Filadelfijskiej. Niepopularność naszego pastora wśród nominalnego ludu Bożego i kleru jest dobrze znana. Ta zasada nie zmieniła się ze zmianą naszej pracy, która prawie wyłącznie jest ograniczona do wielkiego grona i młodocianych świętych. Oświeceni Epifanią święci są, rozumie się, niepopularni u wielkiego grona, ku któremu, jako poza obrębem swej własnej liczby, ich poselstwo jest po większej części sprawowane. Przeto nie powinno nas dziwić, że posłaniec Epifanii stał się bardzo niepopularnym wśród tych poza maluczkim statkiem, ku którym jego czynność sięga. Gdyby on nie był niepopularnym wśród wielkiego grona i tych młodocianych świętych, którzy są z nimi, To byłby dobry powód na obawę, że jego poselstwo jest fałszywe. Lecz ta jego niepopularność jest doświadczeniem dla tych zwiernych, którzy jeszcze nie rozumieją sytuacji, a tym więcej częściowo wiernym, to jest, budowniczym na piasku. Również to, że niewielu z czytelników prawdy Epifanii są wielkimi wśród ludów prawdzie, jest także próbą dla wszystkich. Sądzenie przed i po czasie. Jedną z najostrzejszych prób ze wszystkich dla obydwu tych klas jest nauka epifaniczna, że objawieni bracia z wielkiego grona mają być przez kapłaństwo jako tacy wykazani. Gdy to jest uczynione, to ci powołują się natychmiast na naukę onego sługi, tyczącą się parouzji, która podaje, że bracia nie mieli być wskazywani jako członkowie wielkiego grona. Są w tym błędzie, ponieważ nie rozbierają dobrze słów prawdy na ten przedmiot, ponieważ takie zabronienie było dane na okres parouzji, a nie epifanii. Chociaż to było zastosowane w parouzji, to jednak jest błędem, aby stosować je do epifanii. Ci, którzy tak czynią, zapominają naukę naszego pastora, że przy samym końcu wieku, którym jest Epifania, wielkie grono będzie objawione, jako oddzielne i odrębne od maluczkiego statka, angielska strażnica z 1911 roku, strony 22, 234 i 349, strażnica z 1916 roku, strona 39, paragraf 1, strona 264, paragraf 1, pytanie 10, i że, gdy ta separacja nastąpi, to będzie właściwym wykazać tych objawionych członków wielkiego grona, jako takowych. Cytują też 1 Koryntów rozdział 4 werset 5, nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi rady serc, i tłumaczą sobie jakoby to, zabraniało nam sądzić aż będziemy na tronie. Lecz wiersz ten tego nie uczy, ale uczy, że nasze sądzenie zaczyna się z powrotem naszego Pana. Nasz Pan przyszedł w 1874 roku i jego wtóra obecność ma 3 fazy objawienia, przeto 3 fazy sądzenia. Po pierwsze, parouzja, kiedy jego sądy objawiły konkol i klasę wtórej śmierci, jako oddzielne i odrębne od tych, co zachowali Ducha Świętego. Po drugie, epifania, kiedy jego sądy objawiają maluczkie statko i wielkie grono, jako takie, oddzielne i odrębne jedno od drugiego. I, po trzecie, basileia, królestwo, kiedy jego sądy objawią owce i kozły, jako oddzielne i odrębne jedne od drugich. Ten wiersz zabrania nam sądzić w którymkolwiek z tych okresów, kogokolwiek, jako należącego do objawionych klas tych okresów, dopóki Pan wpierw nie objawił ich w ich właściwych klasach. Lecz ten wiersz nakazuje nam przyjąć objawione jednostki w ich właściwej klasie potem, gdy On ich objawił jako takich. Przeto stosownie podczas parouzji wskazaliśmy na niektórych, jako konkol, na innych, jako z klasy wtórej śmierci, nie przed, ale potem, gdy On ich objawił, jako takich. Przeto teraz stosownie wskazujemy jednostki, będące takimi, jakimi ich objawiły jego epifaniczne sądy, to jest członkami wielkiego grona. Ten werset rozkazuje nam to czynić, nie przed, czego zabrania, lecz potem, gdy On ich objawił. Dlatego też ci, którzy przenoszą do epifanii zasadę, która stosuje się wyłącznie przed epifanią i stosują ją teraz, będą, rozumie się, boleśnie doświadczeni naszymi przynależnymi naukami i praktykami względem tego przedmiotu teraz w epifanii. Tak więc zauważyliśmy, że ponowne przedstawienie prawdy parouzji i przedstawienie nowej prawdy epifanii okazało się być bolesną próbą obydwom klasom budowniczych. Lecz chociaż doświadczając ich boleśnie, to poskutkowało zupełnie inaczej na strukturę wiary i charakteru wiernych niż na tych drugich. Ta ulewa prawdy w tych dwóch formach wcale źle nie oddziałała na strukturę wiary wiernych. Ani też ulewy tego symbolicznego deszczu w przyszłości nie oddziałają na nich w ten sposób, ponieważ oni dobrze wbudowali w swoją strukturę wiary prawdę parouzji, a ta prawda nie jest sprzeczna z żadną częścią ich struktury wiary. Prawda epifaniczna będąc w harmonii z prawdą parouzyjną, także nie będzie w sprzeczności z ich silnie zbudowaną na prawdzie parouzji strukturą wiary. Dlatego ulewa tych prawd, chociaż pod tymi warunkami jest doświadczeniem, nie ma złego skutku na nich w ich strukturze wiary. Ci są, jako dobrze zbudowanym i nieprzemakalnym domem, którego dach z dachówek ceglanych, łupkowych, gontu, lub papy, bez dziur, zlewa ulewne wody deszczowe bez uszkodzenia samych siebie. Daleki poza tym jest skutek tej ulewy ponownie przedstawionej parouzyjnej prawdy i nowo głoszonej prawdy epifanicznej na tych, którzy budują na Chrystusie jako na piasku. Ich struktura wiary składająca się z prawdy i błędu, ich wyrozumienie prawdy będące mniej lub więcej powierzchowne, spowodowało w nich słabą strukturę wiary. Oni nie mogą widzieć daleko, z powodu ich dwoistego umysłu. Ich miłość do prawdy jest mniej lub więcej słaba, skutkiem czego ich struktura wiary nie jest uważana za skarb, którego trzeba się trzymać za wszelką cenę. A ponad wszystko Chrystus, jako fundament piaskowy, nie wzmacniając, nie podpierając, nie będąc ich ostoją i nie pomagając im przeciw wymaganiom, z którymi jest im za trudno się potykać i utrzymać prawdę, opuścił i zostawił ich, i dlatego nie byli w stanie znieść tej nawalnej ulewy prawdy. Ta ulewa znajduje te rozmaite słabe miejsca w ich strukturze wiary i sprawuje spustoszenie w takowej. W innym razie nie odrzuciliby tak łatwo prawdę o tymczasowym usprawiedliwieniu, młodocianych świętych, szacie sprawiedliwości Chrystusowej, ofiarującym arcykapłanie świata, czasie żniwa, poza figuralnym Eliaszu i Elizeuszu, 70 jubileuszach, że szatan jest książęciem tego świata, o mędrcach, ze wschodu, o Ewangelii Królestwa, wielkim proroctwie naszego Pana, onym słudze, czasie wszechświatowego świadectwa, przewodzie, 12 apostołach, wylaniu Ducha Świętego na wszelkie ciało, wyrobieniu charakteru, wielu przypowieściach, typach i proroctwach, chronologii, Danielu, kompletnej organizacji Kościoła, piramidzie, ostatnich pokrewnych czynnościach Eliasza i Elizeusza, o człowieku grzechu, okresie Epifanii, i tak dalej. Jak więc mogliby odrzucić prawie całą prawdę Epifanii, która jest uzasadniona na prawdzie parouzyjnej, wyrasta z niej i jest zgodna z takową? Czy nie istnieje stan umysłowy, na przykład w kółkach towarzystwa, który jest gotów odrzucić jaką bądź prawdę parouzyjną, i czy ten stan gotowości nie okazuje się, jeżeli strażnica sprzeciwia się jakiej bądź prawdzie parouzyjnej? Zdanie brata Weissa w Indianapolis w listopadzie 1928 roku jest świetną ilustracją tego stanu umysłowego, kiedy on tam powiedział swym słuchaczom z towarzystwa, że oni już więcej nie wierzą tak, jak wierzyli w czasie żęcia, ani tak, jak 5 lat temu, ani tak nawet jak ostatniego roku, i że nie jest pewnym, czy będą wierzyli następnego roku w to, co wierzą w obecnym roku, i że jedyną rzeczą, której są pewni, jest okup. To zburzenie ich struktury wiary jest tak sprawą grupy, jak i jednostek. Więc wszystkie grupy wśród ludu pańskiego, oprócz braci epifanicznych, odrzucają jeden lub więcej zarysów prawdy parouzyjnej, danej przez onego sługę na wyćwiczenie Kościoła. Możemy widzieć prawdziwość tej uwagi, gdy zastanowimy się nad naukami Towarzystwa PBI Olsonistów i Komitetu Badaczy Pisma Świętego Brytyjskiego, Towarzystwa Głosu Eliaszowego, Adama Rutherfordowców, rozproszonych Sturgeonitów, Chomiakowców, syłońskich posłańców, i tak dalej, jak to było wskazane. Nawet kaatyci to uczynili, ponieważ bez wyjątku oni odrzucili prawdę parouzyjną, że klasa Chrystusowa, póki w ciele, jest ofiarującym arcykapłanem świata, twierdząc, że arcykapłan świata dopiero przychodzi w istnienie po przejściu całego Kościoła poza zasłonę. Innymi słowy, przyjmują tylko uwielbione kapłaństwo jako arcykapłana świata. Odrzucenie tego szczególnego zarysu odnośnie arcykapłana świata zdaje się być powszechnym pomiędzy lewitami. Przynajmniej nie wiemy o żadnych wyjątkach względem tego między nimi. Pismo Święte wyraźnie naucza, że jeżeli nie jesteśmy częścią poniżonego i ofiarującego arcykapłana świata, to nie możemy być częścią uwielbionego i błogosławiącego arcykapłana. Do Żydów rozdział 7 wersety 26 i 27, rozdział 10 werset 9, rozdział 13 wersety od 10 do 16. 1 Piotra rozdział 2 wersety 5 i 9, Rzymian rozdział 8 werset 17, 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 10 do 12. To odrzucenie, rozumie się, jest uzasadnione na ich pragnieniu, aby uniknąć konkluzji, że oni teraz są wyprowadzeni do bramy przez arcykapłana świata, głowę i ciało, z tej i z drugiej strony zasłony. Lecz odrzucenie pewnego zarysu prawdy parouzyjnej nie jest tylko aktem grup, jest to także w wielu wypadkach indywidualnym aktem odrębnym od grup, co można zauważyć z postępowania wielu jednostek pomiędzy ludem w prawdzie, powstających w odrzuceniu prawd parouzyjnych ustnie lub piśmiennie. To postępowanie tych odrzucicieli jest wypełnieniem się określenia szkody, jaka przyszła na dom tej przypowieści, zbudowany na piasku, pomiędzy innymi rzeczami, przez deszcz. Używając figury naszego tekstu, można by powiedzieć, że ten dom już nie jest takim, jak ten drugi, czy to ma dach z figuralnych dachówek ceglanych, łupkowych, gontowych, lub pokryty jest papą, jednak ma dziury w sobie i w czasie deszczu prawdy cieczy. Przez te dziury ulewny deszcz prawdy wchodzi na strych tego domu i na podłogę i wsiąka w sufit. Ten zostaje zupełnie przemoknięty i pod ciężarem tej wody deszczowej zaczyna się zwieszać, aż w końcu upada na podłogę, niszcząc dywan i meble. Potem, gdy deszcz dalej pada, woda leci po ścianach, niszcząc tapetę lub ściany malowane. Gdy raz po drugim takie deszcze prawdy padają na ten dom, drzewo domu pleśnieje i pleśni można czuć w całym domu, gdy drzewo gnije. Przeto ulewa tego symbolicznego deszczu sprawia dużo szkody strukturze tych, co budowali na piasku. Lecz to jest tylko pierwszy sposób doświadczania. Nasz tekst mówi o jeszcze dwóch innych, i gdy zastanawiamy się nad nimi ostrożnie, widzimy dokładność ich doświadczenia. W tych wszystkich doświadczeniach dom zbudowany na opoce stoi bezpiecznie i silnie, nieuszkodzony, nieosłabiony i niesplamiony. Lecz tak nie jest z domem zbudowanym na piasku. Po każdym sposobie doświadczania staje się gorszym niż był przedtem, aż w końcu ostatnia próba zostawia go zupełnie obalonym, a części z niego pływają w wodzie i deszcz na nie leje, a wiatr zagania je tu i ówdzie. Druga rzecz, przez którą domy były wypróbowane, jest w naszym tekście podana, jako powodzie, i przyszły powodzie. Powodzie, spowodowane przez rzeki, lub strumienie, wylewające na swoje brzegi, lub przez deszcz, zalewający ziemię bez trawy, lub trochę trawną przy rzekach, lub strumieniach, zawierają mieszaniny wody z ziemią, i nabierają barwę ziemi, którą ich wody zabierają. Przeto powodzie zalewające czarną, brązową, siwą lub czerwoną ziemię nabierają odpowiednio tych samych kolorów. Nigdy nie widzieliśmy powodzi, spowodowanej przez rzeki lub strumienie, wylewające na swoje brzegi, lub przez deszcz, zalewający gołą, lub prawie beztrawną ziemię przy rzekach, lub strumieniach, żeby składała się z czystej, przeźroczystej wody. Powodzie, o których jest mowa w naszym tekście, widocznie były takie, które były spowodowane jednym albo drugim z tych sposobów, a przeto ich wody nie były przeźroczyste, lecz zmieszane z ziemią, błotniste wody. W symbolach biblijnych przezroczysta woda, niemieszana, przedstawia czystą prawdę w jej pragnienie zaspokajających i odżywiających skutkach. Jan pokazuje to w objawieniu rozdziale 21 wersecie 6, rozdziale 22 wersetach 1, 2 i 17, gdy mówi o czystej, jak kryształ prawdzie tysiąclecia niezmieszanej z błędem pod symbolem wody żywota. Inne wersety Pisma Świętego przedstawiają taki sam symboliczny użytek tego słowa. Izajasza rozdział 12 werset 3, rozdział 35 werset 7, rozdział 41 wersety 17 i 18, rozdział 44 werset 3, Ezechiela rozdział 36 werset 25, Ewangelia Jana rozdział 3 werset 5, rozdział 4 wersety od 10 do 15. Efezów rozdział 5 werset 26, 2 Piotra rozdział 2 werset 17, 1 Jana rozdział 5 wersety 6 i 8. Pismo Święte także mówi o wodach prawdy, które były symbolicznie zabłocone, mącicie, nogami fałszywych pasterzy, mącone, to jest, mieszali błąd i prawdę i to podawali trzodzie pańskiej. Ezechiela rozdział 34 wersety 18 i 19. Z tego widzimy, że symbole, tyczące się naszego tekstu, nasuwają myśl, że powodzie naszego tekstu reprezentują mieszaninę prawdy z błędem. Więc drugim czynnikiem doświadczającym te dwa symboliczne domy, struktury wiary i charakteru zachowawców koron i utracjuszy koron, jest mieszanina prawdy z błędem. Jeżeli nasze wyrozumienie symbolów i czasu wypełnienia się tego tekstu jest właściwe, to mamy rozumieć, że teraz mieszanina prawdy i błędu doświadcza tak zachowawców, jak i utracjuszy koron. Błąd próbą dla ludu Bożego. Jest to rzeczywiście ta rzecz, co teraz ich doświadcza. Szatan jest za przebiegłym, aby miał dać niemieszany i przeźroczysty błąd przez którekolwiek ustne narzędzia, które on używa, aby dać swoje myśli ludowi pańskiemu, ponieważ kto by w ten czas przyjął to, jeżeli by wiedział, że jest zupełnie błędnym? On ma nadzieję, aby skutecznie odwieść od prawdy, a wprowadzić w błąd przez zmieszanie prawdy z błędem i uczynienie z tej częściowej prawdy, jaką ktoś posiada, takiej rzeczy, która prowadzi ku błędowi, którego on chce wpoić. To jest także jednym z jego sposobów krzewienia błędu wśród innych oprócz prawdziwego ludu Bożego. Dlatego widzimy teraz ogromną ilość błędu, zmieszaną z prawdami, jakich lud Boży się trzymał w czasie parouzji. W przedstawianiu tej mieszaniny za prawdę szatan używa wodzów lewickich pisanym i ustnym słowem za swoje narzędzia. Chwilowe popatrzenie się wokoło nas na to, co przychodzi przez czasopisma, książki, broszury i broszurki, gazetki i ulotki, rozpowszechniane pomiędzy ludem w prawdzie, i chwilowe posłuchanie mów wielu pielgrzymów, posiłkowych pielgrzymów i starszych, i rozmów większości ludu w prawdzie, przekona nas, że taka symboliczna powódź doświadcza wszystkich nowych stworzeń na ziemi. Na przykład, nie wszystko, co wychodzi w strażnicy, jest prawdą lub błędem. Tam jest wiele prawdy, na przykład, to co oni przedrukowują z pism naszego pastora, lecz tam jest wiele błędu zmieszanego z tą prawdą, zwłaszcza w pismach J.F. Rutherforda, głównego mówczego narzędzia szatana między ludem w prawdzie. W jego pismach jest szatański wysiłek wciąż czyniony, aby uczynić prawdę o stopień bliższą do błędu. Przytoczymy niektóre z tych błędów, ukazujących się w pismach towarzystwa. Nie ma tymczasowego usprawiedliwienia, ofiarowanie się jest przy bramie, zasługa Chrystusowa nie była złożona na Kalwarii, lecz po wniebowstąpieniu, śmierć Chrystusa jest niekonieczną, aby zadowolić sprawiedliwość, Kościół jest częścią arcykapłana i uczestniczy w ofierze za grzech tylko po swoim uwielbieniu, pierworodni egipscy są figurą na kler, jako taki, nie ma młodocianych świętych, pozafiguralny Eliasz został przemieniony w pozafiguralnego Elizeusza i oboje są figurą nie na klasy, lecz na pracę. 70 cykli jubileuszowych kończy się w 1925 roku i wiele jest błędów połączonych z tym, zamieszanie odnośnie przypowieści o groszu, pannach, grzywnach, talentach, owcach i kozłach, szacie weselnej, pszenicy i konkolu i szaty sprawiedliwości, szatan miał prawo panować do 1914 roku nad rodzajem ludzkim, zamieszanie odnośnie Ewangelii Królestwa i czasu na nie, o gwieździe w Betlejem i mędrcach, o ostrym końcu miecza, o trzech częściach i ogniach, Zachariasza rozdział 13 wersety 8 i 9, i o związanych i więźniach, Izajasza rozdział 61 werset 1, wszystkie nowe stworzenia, jako takie, umierają, wierni zwolennicy towarzystwa są ostatkiem i onym sługą, ci, którzy są przeciwni są człowiekiem grzechu i złym sługą, nowe narodzenie następuje w obecnym życiu i nie ma różnicy pomiędzy nim, a spłodzeniem z ducha, diabeł zbudował piramidę, 2 lata temu, filadelfijski kościół był od 1874 do 1918 roku, a od tego czasu był okres laodycejski. Teraz, wszystkie 7 kościołów istniało współcześnie i to od 1879 do 1918 roku. Objawienie od 4 do 22 rozdziału wypełniało się i miało się wypełnić od 1918 roku. Nie mamy wyrabiać charakteru, Enoch skosztował śmierci, zamieszanie odnośnie żalu za grzechy, wiary, nawrócenia i poświęcenia, nasz pastor nadal kieruje pracą towarzystwa, 50-letnie żniwo, praca pozafiguralnego Eliasza zaczęła się w 1874 roku, a skończyła się w 1918 roku, namaszczenie, które uczniowie otrzymali przed zesłaniem Ducha Świętego, nie nastąpiło, aż dopiero pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusowym, a wniebowstąpieniem, było 19 apostołów, Nie potrzeba więcej dawać specjalnej uwagi zarysom czasowym. Duch jest teraz wlany na wszelkie ciało. Nowa dyspensacyjna praca zaczęła się dla maluczkiego statka w roku 1919. Szatan był w niebie do 1914 roku. Radość zaczęła się w niebie w roku 1914, gdy szatan był wyrzucony. Nominalny kościół został zupełnie odrzucony od roku 1918. Jezus przyszedł do świątyni w roku 1918, czas od października 29 roku pańskiego do kwietnia 33 roku pańskiego jest równoległy z okresem od października 1914 roku do kwietnia 1918 roku. Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety od 1 do 4. Stosuje się do 1918 roku i nadal. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 4 do 14 stosuje się od roku 1914 i nadal. Ziemia nie była odkupiona, wykroczenia przeciwko okupowi przynajmniej w 9 punktach. Bóg nie przewidział upadku Adama. Starożytni święci wracają z doskonałymi charakterami. Rodzaj ludzki nie był skazany z Adamem. Chrystus nie był ziarnem pszenicznym. Te powyższe błędy są wybrane z listy 140 błędów J.F. Rutherforda, wychodzących w rozmaitych pismach towarzystwa, a podane przez nas w angielskiej teraźniejszej prawdzie z roku 1926, strony 143 i 144. Z kilkoma innymi wybranymi z pomiędzy mnóstwa, wychodzącego od czasu, kiedy ten numer był wydany. Z tego widzimy, że błotniste wody, zamącone, przeważnie przez deptanie tego głupiego, niepożytecznego pasterza w strumieniach prawdy, przychodzą pomiędzy trzodę Bożą przez pisma, wydawane przez towarzystwo. Niektóre z tych wód tej powodzi przychodzą przez pisma PBI. Ich książki, tłumaczące Księgę Objawienia, o ile podają tłumaczenia naszego pastora, to dają prawdę, lecz one także podają ogromną liczbę tłumaczeń od głupich panien, szczególnie od adwentystów, wiele, z których oni wiedzą, że nasz pastor odrzucił, a większość, z których jest niezawodnie fałszywa, na przykład, to, co oni podają o mahometanizmie, do którego Księga Objawienia wcale się nie odnosi. Ich książka, tłumacząca Księgę Daniela, nie tylko odrzuca prawie wszystko, co nasz pastor dał w tłumaczeniu jej proroctw, ale również daje fałszywe tłumaczenia głupich panien, przyjmując daty i wypadki, które szatan sfałszował w swoich podrobieniach rzeczy, podanych w Księdze Daniela i Objawienia. Dalej podają fałszywą chronologię nominalnego Kościoła, która nie pozwala im jasno wytłumaczyć tych 70 tygodni Daniela, 2300 dni Daniela, cykli jubileuszowych, równoległych dyspensacji i właściwych czasów pogan. Wskutek tego odrzucają 29 rok pański jako datę chrztu naszego Pana, 33 rok pański jako datę jego ukrzyżowania i 1874 rok jako czas zaczęcia się żniwa, nie będąc pewni tej daty, więc myślą, że może żniwo się zaczęło w 1893 roku i może się skończyło w 1933 roku. Ich rzekome żniwo zaczęło się po ukazaniu się strażnicy i pierwszego, drugiego i trzeciego tomu, po używaniu sierpu druku przez wiele lat. Ich chronologiczne błędy zmuszają ich do ignorowania piramidy. Oni przeto odrzucają prawie wszystko w drugim i trzecim tomie i niemało rzeczy w czwartym tomie. Odrzucają wbrew nauce cieni przybytku, obecne posłannictwo arcykapłana świata, twierdząc, że on funkcjonuje tylko w uwielbionym stanie. Ich nauczanie, że korporacja jest konieczna dla prowadzenia powszechnej pracy Kościoła, jest zaparciem się faktu, że organizacja Kościoła była skompletowana przez Chrystusa i apostołów. Zaprzeczają, że ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza były figuralne. Ich twierdzenie, że onym sługą jest klasa, jest zaprzeczeniem, że brat Russell był wyłącznie takowym. Pomijamy inne ich błędy, wierząc, że powyższe są wystarczającym dowodem, że ci fałszywi pasterze zamącili wody owcom pańskim. A co powiemy o Olsonitach, którzy faktycznie nauczali zbite im błędy odnośnie dat, proroctw i typów? O osłońskich posłańcach, którzy uczynili to samo? O Adama Rutherfordowcach, którzy również tak samo uczynili? O Standfastowcach? O Stowarzyszeniu Głosu Eliasza, którzy podobnie uczynili? O Orłowcach, którzy tak samo postąpili? Błędy ukazują się w Brehańskim Badaczu Biblii, Piśmie Bolgarytów. Podobne rzeczy można by powiedzieć o innych stronniczych wodzach lewickich. Oprócz tych, jednostki uczą rozmaite błędy i krzewią je między ludem Bożym. Na przykład brat Morton Edgar, który wykonał taką dobrą pracę z piramidą, pozwolił sobie użyć fałszywy calowy symbol odnośnie niektórych części piramidy, to jest, zamiast ograniczyć cal piramidowy, aby symbolizował rok, to on w pewnych częściach piramidy użył cal piramidowy w łączności z fałszywym chronologicznym miesiącem, 30-dniowym miesiącem, podczas gdy Biblia w swej chronologii posługuje się księżycowym miesiącem, który ma przeciętnie 29,5 dnia, i na tej fałszywej podstawie on przepowiedział, że od 30 maja 1928 roku specjalne doświadczenia zaczną przychodzić na Kościół, gdy tymczasem one zaczęły się prawie zaraz po śmierci naszego pastora, a podczas najostrzejszych z nich. Brat Edgar głosił poselstwo o milionach, nawet listownie strofując nas, żebyśmy przestali sprzeciwiać się naukom J.F. Rutherforda, a również głosili poselstwo o milionach, i dopiero wtedy obudził się, że towarzystwo jest fałszywym przewodem, gdy ono w 1928 roku uderzyło w jego specjalność, piramidę. Bracia Horacy Hollister, Safor, Crawford i liczne inne jednostki wprawdzie, do których zaliczamy rozmaite jednostki znane miejscowo, powstały i nauczały przewrotnych rzeczy, ażeby pociągnąć uczni za sobą. Niektórzy, nie używając pisma drukowanego, ograniczają się do listów i osobistych rozmów, przez które zamącają wodę prawdy. Czy nie widzimy po wszystkich stronach te mieszaniny prawdy z błędem, przychodzące jako powodzie między lud pański? Czy był kiedyś czas między ofiarowanym ludem Bożym, aby płynęło tyle powodzi błędu między nimi, co teraz? Gdy popatrzymy wstecz na te pięć przesiewań żniwa, to znajdujemy, że żadne z nich nie sprowadziło 1/10 części tych błędów zmieszanych z prawdą, co teraz widzimy, jak płyną pomiędzy poświęconymi w tak wielkiej mierze. Bezbożna ambicja występkiem błądzicieli. Nie zapominajmy, co święty Paweł mówi o pochodzeniu takich błędów, Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 30. W tym wersecie on mówi nam, że wypływają one z ambicji wodzów, pragnących mieć uczniów. Większość z tych, co samowolnie biorą się do ogłoszenia drukowaną stronicą powszechnemu Kościołowi, nie mają wcale prawa do tego, gdyż nie byli naznaczeni od Pana przez Jego specjalnego sługę na urząd powszechnego starszego w Kościele, bez którego to urzędu nikt nie ma prawa przemawiać do powszechnego Kościoła. Przeto tacy bracia, jak brat Bolger, berański badacz Pisma Świętego, Adam, Rutherford, Henning, syński posłaniec, Lardent, zbiory pokłosia dla szukających prawdy, Wstachn, Bricker, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, są przywłaszczycielami władzy, którzy, nieupoważnieni od Pana, rzucają się naprzód tam, gdzie aniołowie obawiają się kroczyć. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi. Jakuba rozdział 3 werset 1. Osobiście ostrzegliśmy braci Bolgera, Adama, Rutherforda, Henninga i Stachna przeciwko ich bezprawnemu przywłaszczaniu sobie władzy, lecz, zdecydowani pozyskać uczni, oni nie usłuchali, wskutek czego każdy z nich teraz stawia słup około przybytku epifanicznego. Sam fakt, że tak wielu z pielgrzymów poszło w błąd, powinien był powstrzymać te mniejsze światła od uzurpacji tak niebezpiecznego stanowiska, lecz mając brak pokory, uważają się być zdatnymi na urząd, do którego Pan ich nigdy nie powołał, i do którego On widocznie ich nie powoła. Upadłemu sercu, ażeby być kimś, jest tak powabnym, że ono pobudza do prawie jakiegokolwiek bądź postępowania, ażeby osiągnąć swoją ambicję. Nawet ostrzeżenia o niebezpieczeństwie dla nich i dla drugich nie są dostateczne do powstrzymania ich od tego. Zapewne liczne i wznoszące się powodzie naszego czasu boleśnie próbują dom zbudowany na opoce i dom zbudowany na piasku, każdy w inny sposób. Niewinność wiernych z początku wystawia ich na te próby, pochodzące z mieszaniny prawdy z błędem. Ich ufność ma ten sam skutek, jak również ich miłość. Ponieważ większość z nich nie jest z mądrych, przeto są również wystawieni na próbę od tych błędów. Są dlatego powolni w spostrzeganiu nauk jako fałszywych, gdy przychodzą do braci. Lecz w końcu te zalety są ich zabezpieczeniem od upadku. Co najwięcej, to ucierpieli zawikłania przez tę mieszaninę prawdy i błędu, która ich dosięgła. Nie byli obałamuceni sofisteriami, które przyszły do nich w tych symbolicznych wodach powodziowych. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 24. Ci kopią głęboko, o wiele głębiej niż do powierzchni skały i tam silnie założyli fundament swej struktury wiary i charakteru, przeto żaden wir, płynienie i uderzanie wód powodzi na ich dom, nie może ich zabrać z ich fundamentu, który go dobrze podpiera. Wody powodziowe mogą chłostać i rzucać swoją pianę na taki dom i zmienić jego kolor, lecz nie mogą poruszyć go z jego fundamentu. Prawda, którą trzymają w miłości, zabezpiecza ich tak od wałów powodzi, iż ich struktura wiary, jako dom, nie jest uszkodzona, a podpora, jaką taki dom otrzymuje od Chrystusa, opoki, trzyma go nieporuszonym na jego fundamencie. Niektórzy z nich poznali się na tej mieszaninie prawdy z błędem, skoro ona zaczęła się ukazywać pomiędzy ludem pańskim. To, rozumie się, zachowało ich od oszołomienia, jakiego niektórzy z ich wiernych braci doznali. Niektórzy poznali się na rzeczy trochę później, a inni jeszcze później. Niejedni dopiero teraz ją przewidują, a niektórzy tego jeszcze nie uczynili, lecz możemy być tego pewni, Pan nie dozwoli ani jednemu z wiernych braci być obałamuconym, chociaż On dozwala im tymczasowo zbłądzić. Gdy przyjdzie właściwy czas, to każde wierne serce, zachowane w swojej strukturze wiary i charakteru w międzyczasie przez nieporuszoną opokę wieków, pozna się na sytuacji i tym sposobem uwolni się od specjalnej próby tej symbolicznej powodzi. Lecz dopóki on znajduje się pod tą próbą, to ma Pana Jezusa za swą opokę, za swoje posilenie, podporę, ostoję i moc. To trzyma go ocalonym i bezpiecznym w jego próbie spowodowanej wodami powodzi. Tutaj również i ten werset stosuje się do niego. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki, nie zaleją cię. Izajasza rozdział 43 werset 2. Błogosławiony niech będzie Pan za takie zapewnienie i pomoc, która stąd wychodzi dla tych, co ją mają. Psalm 91. Te symboliczne powodzie doświadczają także domy, zbudowane na piasku i objawiają struktury wiary i charakteru, zbudowane na nim, jako znacznie inne od tych, zbudowanych na opoce, ponieważ są bezbronne przeciwko powodziom, uderzającym na nie. Uchwycenie prawdy przez utracjuszy koron przeważnie nigdy nie było bardzo silne i dobrze rozważone. Po większej części ono było opłakano powierzchownym. W niektórych wypadkach były rozmaite błędy mniej lub więcej pomieszane z prawdą, która była przyjęta. Oni nie przyjęli prawdy w takiej miłości do niej, która by zmusiła ich oddać życie raczej niż utracić ją, lub skazić błędem. Mają oni mniej lub więcej brak dostatecznej ilości pokory, cichości, głodu, rzetelności i koniecznej dobroci do przyjęcia i utrzymania zupełnej prawdy. Ich czczenie aniołów było powodem ich nieobronienia się przeciw rozmaitym twierdzeniom przewodów lub innych błądzących wodzów z dostateczną siłą, aby stawić swój umysł i serce nieprzeniknionym do ich nauk. Ich niezdolność widzieć to, co jest daleko, wystawiło ich na przyjęcie prawdopodobnych, lecz zwodzących wyjaśnień, których doktrynalnych skutków nie pojęli. Ich nadmierne uszanowanie dla wodzów, ich podpieranie się kulami przewodu, ich niestałe głowy, ich wędrujące serca i ich dwoiste umysły, wszystkie kombinują, ażeby uczynić ich skłonnymi do przyjęcia jakiegoś szalonego złudzenia ze szkodą dla swej struktury wiary do takiego stopnia, że prawie ją rujnuje. 2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety od 9 do 11. Przypatrzcie się stronnikom towarzystwa. Wody powodziowe wzmagająco przyszły pomiędzy nimi i uderzają w ich strukturę wiary. Złudzenia o proroctwach pochłaniają ich. Moralne nauki wielce błędnych proporcji wirują wokoło nich. Szybkie prądy figuralnych halucynacji uderzają nieustannie w ich dom. Przypatrzcie się stronnikom PBI. Takie same warunki na cośkolwiek mniejszej skale przedstawiają się pomiędzy nimi. W sprawach prorockich, szczególnie, co do wielkiej części objawienia i prawie całej księgi Daniela, wody powodziowe wymywają precz ich strukturę wiary. Odnośnie chronologicznych spraw te wody powodziowe wirują wokoło nich prawie ze szkodliwymi skutkami. Przypatrzcie się Olsonitom. Wody powodziowe doktrynalnego, typowego i prorockiego błędu uderzają na nich, płyną około nich i zalewają ich. Przypatrzcie się Adama Rutherfordowcom. Są okrążeni wznoszącemu się, uderzającymi, wirującymi i burzliwymi wodami powodziowymi odnośnie chronologicznych, typowych, prorockich i piramidalnych spraw, które sprawują wielką szkodę między nimi. Syońscy posłańcy pod tym nawałem wód powodziowych doktrynalnych, typowych i prorockich błędów są poruszani zupełnie. Chomiakowcy ponoszą wielką szkodę przez wody powodziowe błędu odnośnie prawie każdego przedmiotu prawdy parouzyjnej. W Niemczech, Polsce i Szwajcarii wielu ze zwolenników PBI, pod przewodnictwem stronnika PBI, brata Sedlaka, jednego ze współautorów niemieckiej książki zatytułowanej Spustoszenie Świątnicy, która była przetłumaczona na język angielski i która jest rozpowszechniana przez PBI-tów i bolgerowców tu w Ameryce, zaprzeczała, że wtóra obecność pańska nastąpiła. Ich zaufanie do chronologii było podkopane przez PBI, które pozostawia datę wtórego przyjścia niepewną i ci ostatni wypowiedzieli pierwszą głoskę, a odnośnie wtórego przyjścia, a sadlakowcy wypowiadają drugą głoskę błędu, b, w zaprzeczaniu, że ono nastąpiło. To ilustruje niebezpieczeństwo zboczenia, choć tylko na jednym punkcie, i pokazuje wielką odpowiedzialność PBIT-owców względem tego przedmiotu. Wielu z jednostek powstają i rozrywają pewne inne zbiorniki błędu, a tym sposobem powiększają wody powodziowe i wynikające szkody przez nie. Ludzie przyjmują błędy i krzewią je przeważnie z powodu pychy i ambicji. Najprzód dostaną maluczką myśl, nie zdając sobie sprawy z takowej, że to szatan wszczepił ją do ich umysłów, obracają ją i przyglądają się jej z wielu stron, poklepując się po plecach, jako wynalazców głębokich i cudnych myśli. Czym więcej o tym myślą, tym więcej ta mała myśl wzrasta w ich poważaniu. Wnet myślą, to jest za dobre, ażeby utrzymać dla siebie, ponieważ to nie dałoby nikomu podziwiać głębokości naszych myśli. Musimy napisać książkę, czasopismo, książeczkę, broszurkę, gazetkę lub listek. To przekona drugich, co za wielcy myśliciele jesteśmy, i będziemy mieli przyjemność odczuwać, jak to dobrze jest być wodzami i mieć gromadę naśladowców. Tym sposobem, moi drodzy bracia, według Dziejów Apostolskich rozdziału 20 wersetu 30, fałszywi nauczyciele powstają, nauczając przewrotne rzeczy, ażeby pociągnąć uczni za sobą. W ten to sposób większość błędu, co się rozwija wśród ludu Bożego, miała swój początek. Szatan wciąż ma się na baczności, ażeby znaleźć pomiędzy utracjuszami koron takich, jakich on może nadymać mniemanie moich wyobrażonej sobie wielkości i głębokości i tym sposobem uczynić ich zwodzącymi wodzami swych braci przez wniesienie pomiędzy nich powodzi błędu. On, zresztą, jest źródłem tych wszystkich powodzi wód, jakie przychodzą pomiędzy tych, którzy budowali na opoce i na piasku. Wody powodziowe zapewnie wykonują pracę spustoszenia na domu zbudowanym na piasku. Tak jak literalna powódź, uderzając o dom zbudowany na piasku, najpierw wymyłaby spod niego piaskowy fundament, a potem, wznosząc się wyżej i wyżej, podniosłaby budynek drewniany i zabrałaby go precz. Tak ta symboliczna powódź błędu spowodowała taki stan w utracjuszach koron, którzy przyjęli mniej lub więcej tych błędów z powodu, którego stanu Chrystus w tej samej mierze zaniechuje ich i opuszcza w ich czasie próby, tak, iż w rzeczach wiary są pozostawieni swej własnej pomysłowości i wnet są zabrani precz od Chrystusa, jako mądrości. Tym sposobem są pozostawieni nielitościwym falom powodzi błędu. Potem, tak jak literalne wody powodziowe, wznosząc się wyżej i wyżej, zmuszają mieszkańców tego domu udać się na drugie piętro, a potem na dach, tak też powodzie błędu odprowadzają utracjuszy koron, coraz to dalej od prawd, które poprzednio uznawali, a wprowadzając ich coraz to dalej i dalej w błąd. Tak jak literalne powodzie, niosąc literalny dom na swych falach, będą go przechylać z jednego boku na drugi, przewracać, kręcić nim wokoło i rzucać go tam i sam, tak też ta symboliczna powódź chwieje swoimi ofiarami, z ich domami tam i sam, przewraca je do góry dnem, kręci nimi w koło i rzuca tam i sam, aż mieszkańcy doznają prawie takiego zawrotu, że nie mogą utrzymać się domu. Czasem znajdują się ponad, a czasem pod powodziami błędu, i pod ciśnieniem się wód tych powodzi ich struktura wiary trzeszczy i pęka i staje się coraz słabsza. Przeto wody potopowe błędu prawie zniszczą ich strukturę wiary. Symboliczne wiatry. Teraz przystępujemy do dyskusji symbolicznych wiatrów naszego tekstu, jako trzeciego sposobu próbowania obydwóch domów naszego tekstu. Rozumie się, wiatry naszego tekstu nie są literalne, ponieważ w porównaniu to mało z ludu pańskiego byli doświadczani przez literalne wiatry. Natomiast wiatry naszego tekstu doświadczają każdy dom, zbudowany na symbolicznej opoce lub piasku. Więc, tak jak w poprzednich dwóch wypadkach, musimy patrzeć za symbolicznym użytkiem wiatru w Piśmie Świętym i zastosować ten użytek tego słowa do naszego tekstu. W biblijnych symbolach wiatr jest użyty do przedstawiania wojny. Wiatr, jaki Eliasz widział, Pierwsza Królewska rozdział 19 werset 11, podwracający góry i łamiący skały przed Panem, reprezentuje światową wojnę, podwracającą królestwa i łamiącą wiele z mocnych fortec szlachty i kapitału. W Księdze Objawienia rozdziale 7 wersecie 1 wiatr, któremu tymczasowo nie dozwolono wiać na ziemię, morze, lub na żadne drzewo, reprezentuje tę samą wojnę wstrzymaną, aby nie szkodziła społeczeństwu, masom przeciwnym prawom i wielkim jednostkom, aż wszyscy słudzy Boga byli popieczętowani na swych czołach. Ta sama wojna, jako niszcząca okręty Brytanii, jest przedstawiona przez wiatr. Psalm 48 werset 8. Z pomiędzy innych wersetów, w których to słowo jest użyte na przedstawienie wojny, są następujące. Pierwsza Królewska rozdział 18 werset 45. Psalm 147 werset 18, Izajasza rozdział 32 werset 2, Jeremiasza rozdział 51 werset 1, Daniela rozdział 2 werset 35, Ezechiela rozdział 13 wersety 11 i 13, Efezów rozdział 4 werset 14, Objawienie rozdział 6 werset 13. Te wersety udowadniają ten punkt. Ktoś może zapytać się, czy wojna światowa była wiatrami tej przypowieści. Odpowiedzielibyśmy, że chociaż światowa wojna była bez wątpienia przykrą próbą dla wielu z ludu pańskiego, to jednak więcej niż połowa jej była skończona zanim które z doświadczeń, symbolizowanych w naszym tekście, zaczęło się. Ponadto, ona była tylko jednym, nie więcej, jak jednym symbolicznym wiatrem. Ani też nie doświadczyła wszystek lud pański. Ani też jej doświadczenie nie miało takiego krytycznego charakteru jak wiatry naszego tekstu. Wiatry naszego tekstu odnoszą się do innych wojen, duchowych wojen. To są wojny, o których jest mowa we wielu wersetach. One nie są cielesne, ale duchowe, jedna na tle sprawiedliwości, druga na tle miłości, a inna na tle mocy. Drugi Koryntów rozdział 10 wersety 4 i 5. Te są dobre wojny. Pierwszy Tymoteusza rozdział 1 wersety 18 i 19. One wymagają walczenia dobrego boju wiary. Pierwszy Tymoteusza rozdział 6 werset 12. Walczenia przeciwko diabłu, Efezów rozdział 6 werset 12, 1 Piotra rozdział 5 werset 8, ciału, Rzymian rozdział 7 werset 23, 1 Koryntów rozdział 9 wersety od 25 do 27, Galatów rozdział 5 werset 17, 1 Piotra rozdział 2 werset 11 i światu. Ewangelia Jana rozdział 16 werset 33, 1 Jana rozdział 5 wersety 4 i 5. One wymagają znoszenia trudności. 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 3 i 10. One wymagają, żebyśmy mieli na sobie i używali całkowitej zbroi, jeżeli chcemy być zwycięzcami. Efezów rozdział 6 wersety od 12 do 17. Nasz pastor mówi o tych, jak następuje, polem walki ducha są umysły świętych. Są to te duchowe wojny, o których fakty dowodzą, że są symbolicznymi wiatrami naszego tekstu. Umiłowani, z wielu doświadczeń każdy z nas zna te wojny i co to znaczy mieć udział w ich walkach, stać na warcie w nich, maszerować, odbywać manewry i cierpieć niedostatek. To są wewnętrzne wojny i często toczą się pomimo spokojnego zewnętrza, nikt nie domyślając się walk, jakie się toczą w umysłach świętych. I te walki dostarczają rezultatów, które bezsprzecznie dowodzą, czy ktoś jest utracjuszem korony, czy zachowawcą takowej. Ta próba, o której nasz tekst mówi, oddziaływa przeważnie na nasz charakter, na to, cośmy wyrobili podczas budowania na Chrystusie, jako sprawiedliwości, poświęceniu, miłości i wybawieniu, mocy, podczas gdy te drugie dwie próby naszego tekstu, deszcz i powódź, przeważnie oddziaływują na naszą wiarę, na to, cośmy budowali na Chrystusie, jako mądrości. Przeto widzimy, że obie części naszych domów są próbowane, struktura wiary i struktura charakteru, lecz przeważnie przez różniące się czynniki próbowania. Stosunkowo, powinniśmy zauważyć próby charakteru w tych duchowych walkach. Tymi bitwami są to starcia, które mamy w pokuszeniu. I gdy egzaminujemy nasze własne serca i słuchamy oświadczeń naszych braci, to dowiadujemy się, że teraz odbywają się trudne walki wewnątrz i zewnątrz. Prawdopodobnie nigdy przedtem nie było tyle pokus na świecie, ile jest teraz. Ogólny duch świata jest przepełniony pokusami ponad wszystkie inne czasy. Środki, sprawujące rozkosz sobie i światu, z powodu tak wielu wynalazków obecnego dnia, możliwości podróżowania, obfitości i bogactw i sposobności stanowiska, wpływu, wykształcenia, przyjemności, swobody, wygody, czynią takie kuszące powaby dla ludu Bożego, i z taką wielką siłą, jakich nigdy przedtem nie bywało. Grzech też nigdy tak bardzo nie obfitował, ani chytrzej atakował umysły świętych jego przywabianiem. Szatan nigdy nie był czynniejszy w staraniu się, aby zwieść ofiarowanych z wąskiej drogi. Przeto prędko i wiele pokuszeń rozpościera przed nogi nowych stworzeń, zmuszając ich do ciężkiego i nieustannego walczenia, jeżeli chcą ostać się w tym dobrym boju wiary bez upadku lub chwiania. Te walki w pokuszeniu uderzają każdy zarys charakteru. Tak jak nasz Pan, wódz naszego zbawienia, był kuszony w każdym punkcie charakteru, tak też jest koniecznym, żebyśmy i my byli kuszeni. Pokuszenia te uderzają w nasze mocne i słabe punkty charakteru, więc musimy wiernie walczyć, jeżeli chcemy wygrać walkę. Jeżeli mamy jaką zazdrość, pożądliwość, złość, zawziętość, mściwość, obłudę, tchórzostwo, lenistwo, próżność, pychę lub bezbożną ambicję w naszych sercach, a które nie staramy się powstrzymać lub zniszczyć cnotami, szczególnie wiarą, nadzieją, miłością i posłuszeństwem, to te pokusy na pewno wyprowadzą je na jaw. Tylko wtedy jesteśmy zwycięzcami w próbie, gdy przytłumimy ich wysiłki, które by chciały nami kontrolować, i gdy wykorzeniamy je coraz to więcej z naszych usposobień, i Pan dozwala tym pokusom uderzać nas na każdym punkcie charakteru, ażeby zdecydować, czy budowaliśmy na Chrystusie jako opoce, czy piasku. I tylko ci, którzy budowali na Nim jako na opoce, będą mieli siłę w tych walkach, aby zwyciężyć te pokusy, które, jako figuralne wiatry, uderzają silnie i często, w te punkty charakteru. I ci, którzy budują na opoce, są wśród tych walk posileni, utrzymani, poparci i wzmocnieni, tak, iż mogą odeprzeć te ataki, uczynione na rzetelność ich charakterów i wyjść z ich wojen zwycięsko. Tym sposobem wśród ich walk, wzmocnieni przez opokę, wytrzymują zwycięsko uderzania symbolicznych wiatrów, jakie są uczynione na nich i wynijdą z tej wojny silniejsi niż przedtem, gdy weszli w nią, trzymając chorągiew w zwycięstwa wysoko. Pieśni Salomonowe, rozdział 6, werset 9. Z wielu ciężkich walk stoczonych, wierni mogą świadczyć o rzeczywistości tej wojny i jej wyniku. Wewnętrzna siła charakteru, jaką oni wyrobili podczas parouzji, wsparta podtrzymującą łaską Chrystusową, umożliwia im wyjść z tych wojen więcej niż zwycięzcami. Lecz jak się sprawa ma z tymi, co budowali charakterową część swego domu na Chrystusie jako na piasku? Im jest brak tej wewnętrznej siły charakteru zdolnej oprzeć się w tym złym dniu, nie budowali charakteru wiernie jak to powinni byli na Chrystusie, tylko budowali na nim pod tym względem, jako na piasku. W ich charakterach są niecnoty, które mniej lub więcej górują, a ich cnoty są za słabe, ażeby je powstrzymać w ich wysiłkach kontrolowania, lub żeby je zniszczyć. Przeto pokusy, jakie przychodzą do nich, nie znajdują w nich dostatecznej siły cnót, aby zwyciężyć. Raczej powab tych pokus pobudza ich wady do takiej czynności, że częstokroć się potykają i upadają. Z tego powodu niektórzy utracjusze koron żyją przeważnie w nieczystości ciała, inni żyją przeważnie w nieczystości ducha, a jeszcze inni żyją mniej lub więcej w kombinacji obydwóch. Kuszeni i upadają, kuszeni i upadają, kuszeni i upadają, takie jest streszczenie ich doświadczeń, gdy bywają wystawieni na uderzenia symbolicznych wiatrów. Brat Wise w roku 1928, podczas pielgrzymowania we Florydzie, bez zdania sobie sprawy z tego, co jego mowa zdradzała, powiedział w różnych miejscach w jednym z swoich kazań: bracia, ja już więcej nie znam siebie. Dawniej byłem przepełniony zwycięstwami ducha, lecz teraz znajduję siebie wciąż upadającego w moich pokusach. Dalej mówił, moje doświadczenie nie jest wcale jedynym. Wszędzie bracia przyznają się do tych samych doświadczeń. Było to przeważnie od czasu, kiedy wyszedł artykuł w Strażnicy zatytułowany Przymierze, czy wyrabianie charakteru, które? Od tego czasu wszystkie przeszkody zostały usunięte i bracia hulają w grzechu. Pewna siostra z towarzystwa wyraziła się po ukazaniu się tego artykułu tymi słowy: jaka jestem rada, że nie potrzebuję wyrabiać charakteru, że jedyną rzeczą, co potrzebuję, ażeby osiągnąć królestwo, jest sprzedawać książki. Wianie i uderzanie wiatrów naszego tekstu na ten dom, zbudowany na piasku, zdaje nam sprawę z uczynków ciała, diabła i świata wśród wielu utracjuszy koron, tej części ludu Bożego, która nie wyrobiła charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Niektóre ilustracje tych wojen. Możliwie, że niektóre ilustracje wiania tych wiatrów na różnych reprezentacyjnych wodzów w pośród ludu wprawdzie wyjaśnią, w jaki sposób te symboliczne wiatry działają na tych dwojakich budowniczych. W tych trzech kierownikach brytyjskich duch ubiegania się o władzę był ożywiony w pokuszeniach, tak w nieobecności brata Russella podczas jego życia, jak również po jego śmierci. Zamiast stawiać opór temu pokuszeniu w rozmaity sposób, chociaż w niektórych rzeczach działając opozycyjnie jeden do drugiego, to oni razem mniej lub więcej starali się je zadowolić. Tym sposobem sprowadzili mniej lub więcej zamieszania jeden drugiemu i innym. W naszym pokrewieństwie do nich, jako specjalny przedstawiciel towarzystwa, byliśmy kuszeni, aby się im nie sprzeciwiać, na tej podstawie, że moglibyśmy popsuć naszą pracę w Brytanii przez ich sprzeciwianie się. Potem rozmaite próby o utrzymanie pokoju były nam przedstawione, chociaż to nawet znaczyło pofolgowanie naszej uwagi na nasze obowiązki. Groźby zniszczenia naszej pracy ciążyły nad nami. Lecz z łaski Bożej mogliśmy zwyciężyć te pokuszenia. I jako wynik pod kierownictwem pańskim i przez współdziałalność różnych braci udało się nam wyprowadzić wszystkich tych trzech kierowników z ich stronniczymi popieraczami do bramy. Gdy J.F. Rutherford wiedział, że ma dosyć głosów, aby być obranym za prezesa towarzystwa, przedstawiła mu się możliwość pokornego przyjęcia tylko kilku nieważnych dodatnich przywilejów usługi, jakie prezestwo towarzystwa dałoby mu ponad tych sześciu dyrektorów, lub możliwość knucia i chwytania za władzami dodatnimi do owych. W tym pokuszeniu jego pragnienie pierwszeństwa okazało się silniejsze. Wypracował przeto zdegradowanymi szczegółami wszystkie spiski, konieczne do zwiedzenia, lub zmuszenia pod strachem drugich, aby mu dali wyłączną kierowniczą i wykonawczą władzę we wszystkich interesach i sprawach towarzystwa. Gdy nam było mówione, iż chcą nas wystawić, jako kandydata na prezesa towarzystwa, to natychmiast odmówiliśmy, woląc raczej, ażeby J.F. Rutherford miał ten honor, poparliśmy go na ten urząd zamiast siebie samego i radowaliśmy się z jego obrania. Gdy dowiedzieliśmy się, że pan dał nam przewodnictwo pracy kapłańskiej, jako nauczyciel i wykonawca, chociaż w ten czas pomyliliśmy się, biorąc imię za urząd, w szczerości naszego serca, wierząc, że on będzie tak się cieszył z naszego przywileju, jak cieszyliśmy się z jego, o czym powiedzieliśmy mu. Wystawiony na możliwość okazania wielkoduszności, lub zazdrości, nie mogąc znieść przypuszczalnego współzawodnika, on umyślnie, złośliwie i oszukańczo przed całym kościołem zamordował nas, twierdząc, iż miłuje nas ponad wszystkich innych pielgrzymów, ażeby mógł mieć pierwszeństwo. Wystawiony na możliwość poddania się zarządowi towarzystwa, tak jak to był powinien, lub na bezprawne wyrzucenie sprzeciwiającej się większości, obrał to ostatnie, ażeby mógł utrzymać swoją niewłaściwie osiągniętą władzę, chociażby i znaczyło to rozłam w kościele. Mając do wyboru, albo sprzeciwić się takiej uzurpacji i utracić wiele, co było drogim dla nas, lub spokojnie poddać się jej i w nagrodę za to stalibyśmy się wielkim w towarzystwie, śmiało staliśmy za racją i ponieśliśmy wielką stratę. Lecz z tych doświadczających pokuszeń wyszło jawne objawienie od Pana, a następujące wypadki potwierdzają je, że struktura wiary i charakteru J.F. Rutherforda była zbudowana na Chrystusie jako na piasku. Jako nagrodę, nieco później Pan dał nam zrozumieć, że rozdzielenie roku 1917 było rozdzieleniem pozafiguralnego Eliasza i Elizeusza. To było podczas tak zwanej opozycji wystawienia kandydatów na urzędy towarzystwa. Menta Sturgeon był ich kandydatem na prezesa. Nie byliśmy żadnym kandydatem, gdyż odmówiliśmy naszą kandydaturę na dyrektora. Podczas konwencji w Pittsburghu w styczniu 1918 roku, w łączności z którą przeprowadzono wybory na urzędników i dyrektorów towarzystwa, powiedzieliśmy mu o naszym wyrozumieniu rozdzielenia, przypuszczając, że będzie rad dowiedzieć się o tym. Mając do wyboru, być albo wielkodusznym, albo zazdrosnym co się tyczy tego, że Pan udzielił nam to wyrozumienie, to On tak jak Pan Patton okazał zazdrość bratu Russellowi, ponieważ Pan udzielił mu wyrozumienie trzeciej Księgi Mojżeszowej rozdziału 16, a nie Pan Patton pozwolił duchowi zazdrości zapanować nad nim, który doprowadził go do takich skrajności, że odstręczyły od niego prawie całą opozycję. Natomiast my w tym doświadczeniu byliśmy uprzejmie zachowani w miłości Bożej, i byliśmy użyci wraz z innymi do wyprowadzenia go do bramy i do oddania go człowiekowi na to obranemu. Czterech członków Fort Pitt Komitetu, mając wystawioną przed sobą możliwość dalszego używania bardzo skromnych władz, danych temu komitetowi, lub możliwość sformowania korporacji, która dałaby im władzę, jaką dyrektorzy towarzystwa mieli, uległo w tym pokuszeniu chwytania za władzę i zostali objawieni jako budownicy na piasku. Natomiast my, mając takie same możliwości wystawione przed sobą, odmówiliśmy skażeniu organizacji Kościoła, chociaż wiedzieliśmy, że to pociągnie za sobą więcej strat i cierpień. Mając do wyboru albo głoszenia postępowej prawdy o ostatnich pokrewnych czynnościach Eliasza i Elizeusza i o złym słudze, które to prawdy oni przyjęli, albo pozyskiwania zwolenników przez milczenie na te przedmioty, oni z powodu popularności, obrali to ostatnie i starali się nas zmusić, abyśmy milczeli względem tych przedmiotów. Albo byli zmuszeni cierpieć z powodu niezgadzania się z większością komitetu. Mając do wyboru milczenie odnośnie prawdy na czasie, lub też utracenie łaski większości z towarzyszącymi stratami, głosiliśmy słowo i ponieśliśmy szkodę, lecz zwyciężyliśmy pokuszenie. Te kilka przykładów daje nam ilustrację, jak wiały niektóre z onych wiatrów. Każdy budowniczy może badać ich rozmaitą działalność i nauczyć się z nich lekcji. Na dom zbudowany na opoce wiatry nie miały żadnego złego skutku. Czasami zahałasowały może jego drzwiami i oknami i może nawet zatrzęsły nim cośkolwiek, lecz ostatecznie pozostawiają go w całości. Lecz nie taki skutek mają one na domie zbudowanym na piasku. Widzieliśmy już, jak deszcz spustoszył sufity, ściany, podłogi i meble i jak powodzie po części napełniły go, usunęły jego fundament z piasku i wzięły go precz z miejsca, taczając go z jednej strony na drugą, kręcąc nim w koło i w koło, przewracając go często i rzucając nim, aż zaczął trzeszczeć i pękać. Ten dom, tak okropnie zniszczony i osłabiony, ostatecznie jest uderzony przez wiatry, które w końcu rozrywają go w kawały, a te potem płyną po falach. Mieszkaniec znajduje się w wodzie, zbity niemiłosiernie od deszczu, fali i wiatrów. Na szczęście chwyta się krokwi dachu, jakiejś dobrej swej zalety, która opatrznościowo płynie tak blisko, że może ją sięgnąć. Tej on się trzyma, ratując swe drogie życie. Lecz często bywa zanurzony pod wodę z powodu jej przewracania się. Potem zdaje mu się, że czas mija wolno, gdy płynie bezcelowo, raz pod wodą, drugi raz nad wodą. Jego siła zbliża się ku wyczerpaniu. Zdaje mu się, że nie jest w stanie trzymać się dłużej krokwi i, gdy ślizga się z niej, jego stopy uderzają o ziemię, z tego poznaje, że ląd jest blisko. Otrzymawszy łaskę od Pana i skupiając wszystką swoją pozostałą siłę, z trudnością dostaje się do brzegu i jego życie jest ocalone, lecz wszystko inne stracone. Czy jesteśmy takimi, lub czy takimi jak ten, kto budował na opoce, jakimi? Tak jak przyjście jutra jest pewnym, tak też czas i deszcz, powódź i wiatry objawią, jakimi jesteśmy. opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1937 roku, na stronach od 67 do 76.